Atlantyk jest mniejszy niż myślisz. Dzięki Atlantic Express. Nie ograniczaj się. Z Atlantic Express wyślesz wszystko, co chcesz. Kontenery, samochody, mienie przesiedleńcze, drobne paczki. Wszystko przepłynie, kiedy chcesz i gdzie chcesz. 40% taniej. Zaufaj Atlantic Express. Dostarczamy przesyłki przez Atlantyk od 30 lat. Nawet 40% taniej niż inni. Dzwoń 1-800-775-73-63. Ekspresowo przez Atlantyk. Tylko z Atlantic Express.
Podsumowanie dnia w RMF FM we wtorek 18 stycznia. Prokuratura wszczęła postępowanie w sprawie podsłuchiwania senatora Krzysztofa Brejzy.
To jest jedyna prawidłowa decyzja.
Minister zdrowia grozi dymisją, jeśli Sejm nie przyjmie ustawy o weryfikacji testów pracowników.
Bez tych narzędzi moim zdaniem trudno wyobrazić sobie dalszą walkę z falą.
Gigantyczna kolejka tirów przy granicy z Białorusią.
To już więcej 70 godzin.
Prokuratura nie widzi podstaw, by delegalizować obóz narodowo-radykalny.
Na pewno jestem zdeterminowana, żeby wyczerpać dostępną i w Polsce, i w Europie drogę prawną.
Sekretarz stanu USA Antony Blinken rusza do Kijowa. A na koniec?
Taki żółty miś, który lubi miodek.
Czyli Dzień Kubusia Puchatka. Mateusz Chłystun, kłaniam się i zapraszam. Zaczynamy od drugiego dnia przesłuchań prowadzonych przez senacki zespół badający zasadność zakupu i używania przez polskie służby systemu do inwigilacji Pegasus. Wczoraj, przypomnę, wyjaśnienia składali m.in. eksperci kanadyjskiej organizacji Citizen Lab, która prowadzi śledztwa na temat wykorzystania metod szpiegowskich na świecie. Dziś na posiedzeniu zespołu stawili się były prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski oraz jej obecny szef Marian Banaś. Pierwszy z nich tak mówił o co najmniej 25 milionach złotych wydanych na system.
Nigdy nie pomyślał, że z tego funduszu będą finansowane służby specjalne. To nie ten tytuł. Państwo może finansować służby specjalne poprzez budżet służb, a nie poprzez cichcem przekazywane pieniądze.
Prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś zeznał przed Senacką Komisją do Spraw Inwigilacji, że ma dowody, że on także był inwigilowany przez służby. Obradom komisji przysłuchiwał się dziś Roch Kowalski.
Prezes NIK-u podtrzymywał, że Pegasus został kupiony niezgodnie z przepisami i że służby specjalne w Polsce działają bez odpowiedniej kontroli.
Zarówno prezes Rady Ministrów, minister obrony narodowej, a także prokuratura oraz sądy posiadają jedynie bardzo ograniczone możliwości sprawowania skutecznego nadzoru i kontroli nad służbami specjalnymi.
Żeby ten nadzór nad służbami zbadać, Banaś wszczął kontrolę doraźną. W jej ramach do NIK-u na przesłuchanie wezwany zostanie wicepremier do spraw bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński. Sam Banaś ma podejrzenia, że i on padł ofiarą inwigilacji.
Przykładem wykorzystania materiałów z nielegalnej inwigilacji jest wniosek o uchylenie mi immunitetu. Wniosek zawiera fragmenty tendencyjnie cytowanych wiadomości z mojej prywatnej skrzynki mailowej.
Jutro przed Senacką Komisją do Spraw Inwigilacji stanie senator Krzysztof Brejza.
Pozostajemy w temacie Pegasusa. Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim wszczęła postępowanie dotyczące uzyskania dostępu do telefonu senatora Koalicji Obywatelskiej Krzysztofa Brejzy w trakcie kampanii wyborczej. Według senatora dane z jego telefonu przejmowano w 2019 roku nielegalnie, a operacja była związana z tym, że kierował wówczas sztabem Koalicji Obywatelskiej przed wyborami. Według rządzących izraelski program do szpiegowania telefonów Pegasus stosowany był przez służby w majestacie prawa w związku z prowadzonymi śledztwami, a nie w celach politycznych. To jedyna prawidłowa decyzja, jaką mogła podjąć nawet upolityczniona prokuratura. Tak Krzysztof Brejza komentuje wszczęcie śledztwa w sprawie włamania na jego telefon. Rozmawiał z nim nasz dziennikarz Krzysztof Zasada.
Jak pan może to skomentować?
Minęły aż prawie 4 miesiące i nie zmienia to smutnego faktu, że prokuratura pozostawała w bezczynności. Składaliśmy w tej sprawie 2 zażalenia na bezczynność prokuratury. To, że oni podjęli jedyną słuszną decyzję teraz, jedyną, jaką mogli podjąć, no wynika oczywiście z powagi sprawy, również powagi międzynarodowej, ale siły dowodów. Dosłaliśmy przetłumaczoną ekspertyzę Citizen Lab, dosłaliśmy informacje o badaniach kryminalistycznych Amnesty International. Zawiadomienie było bardzo mocne i będziemy teraz z uwagą przyglądać się, czy prokuratura będzie prowadzić sprawę dalej z takiego politycznego kalendarza, czy też wzniesie się ponad politykę i będzie kierować się przepisami prawa. Obserwując, że prokuratura w takiej sprawie 4 miesiące zastanawiała się, czy wszcząć, czy nie wszcząć, no mam głębokie wątpliwości. Natomiast razem z żoną, która prowadzi tę sprawę, będziemy podejmować wszelkie prawem możliwe decyzje w Polsce, żeby tę sprawę wyjaśnić.
System szpiegowski Pegasus był jednym z tematów popołudniowej rozmowy w RMF FM. Gościem Pawła Balinowskiego był generał Marek Bieńkowski, szef polskiej policji w latach 2005-2007, który później już jako pracownik Najwyższej Izby Kontroli badał tę sprawę.
Panie generale, pan dzisiaj był przed komisją senacką, która właśnie sprawę zakupu Pegasusa miałaby wyjaśnić. No i co teraz powinno się wydarzyć? Po tym, kiedy pan senator Kwiatkowski, pan prezes Banaś, po tym, co wy mówiliście na komisji?
No, w mojej ocenie powinny być wyciągnięte konsekwencje prawne w stosunku do tych osób, które niezgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym rozdysponowały kwotę 25 milionów złotych w taki sposób, który ewidentnie był niezgodny z ustawą o finansach publicznych, z ustawą o rachunkowości, a przede wszystkim z podstawowym zapisem artykułu 4 ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, bo gdybyśmy się umówili, że służby specjalne są dotowane nie z budżetu państwa, jak mówi ustawa, ale z innych źródeł, no to można by zrobić sobie akcję wśród wójtów i burmistrzów naganiania pieniędzy dla służb specjalnych.
No tak,
absurd.
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli nie można było przekazać tych środków Funduszu Sprawiedliwości na rzecz CBA. Taki był ogólny wniosek właśnie z tego, co panowie mówiliście. Mówi pan o konsekwencjach. Kto powinien je ponieść? Mariusz Kamiński, Zbigniew Ziobro, Michał Woś, który się podpisał pod dokumentem przekazania pieniędzy.
Ci, którzy podejmowali decyzję. My żeśmy...
A to są konkretne osoby, prawda?
Tak, i bardzo konkretnie panu redaktorowi na to pytanie odpowiem. Jednym z warunków dobrze przeprowadzonej kontroli przez konstytucyjny organ kontroli jest, oprócz tego, że musimy ustalić stan faktyczny, ewentualnie stwierdzić nieprawidłowości, przyczyny, skalę, skutki, to również mamy prawny obowiązek ustalić osoby odpowiedzialne za ten stan rzeczy. I dlatego też w stosunku do pana pełnomocnika ówczesnego tego Funduszu Sprawiedliwości, pana Wosia, jak i w stosunku do szefa CBA, skierowaliśmy zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszenie przez tych panów dyscypliny.
Krótko mówiąc, ci panowie według Najwyższej Izby Kontroli powinni usłyszeć prokuratorskie zarzuty.
No nie, ja jestem od stawiania prokuratorskich zarzutów, natomiast ja wskazuję osoby, które niezgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym przekazały do służby specjalnej, a służba specjalna przyjęła kwotę 25 milionów złotych, po czym skierowała te pieniądze na tak zwany fundusz operacyjny, niejawny. Paradoksem całej tej sytuacji, wskazującym, jak nietypowa była ta transakcja, było to, że księgowa w Ministerstwie Finansów, która obsługiwała ten Fundusz Sprawiedliwości, która nie miała dopuszczenia do informacji niejawnych, nie mogła przeczytać umowy, w oparciu o którą powinna zaksięgować i dokonać przelewu tych pieniędzy. I co? I dostała polecenie na piśmie, że ma to zrobić bez czytania. Od swojego przełożonego.
A kto był jej przełożonym?
No i właśnie o to samo pytali mnie dzisiaj senatorowie i muszę państwu powiedzieć, że się starzeję, bo to trzeba by zerknąć do akt kontroli. To było blisko 4 lata temu i po prostu ustalić tę osobę, ale ona jest z imienia i nazwiska.
Wy zawiadomiliście prokuraturę o tym, próbowaliście zawiadomić prokuraturę, potrzebna była opinia Rzecznika Finansów Publicznych, który już skracając to wszystko stwierdził, że tak, nieprawidłowości były, ale były one o nikłej szkodliwości społecznej, no i w zasadzie nie ma trzeby wszczynania żadnego postępowania. To znaczy co, nie ma woli, żeby zająć się tą sprawą?
Panie redaktorze, szanowni państwo, chcieliśmy w oparciu o tak zwaną mądrość etapów załatwić tą sprawę. Pierwsza rzecz to oczywiście dwa wnioski do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych. Jeden, jak mówiłem wcześniej, przeciwko pełnomocnikowi tego funduszu, panu ministrowi Michałowi Wasiowi, a drugi w stosunku do ówczesnego szefa CBA. I po rozstrzygnięciu przez Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych analiza i ewentualnie podjęta decyzja, czy powiadamiasz prokuraturę. Nikt z nas nie spodziewał się, że powiadomienie, które skierowaliśmy w 2018 roku, będzie rozpatrzone dopiero pod koniec roku 2020.
Dwa lata trwało rozpatrywanie.
Trwało to grubo ponad dwa lata, przy czym...
No i wniosek był taki, że w zasadzie przyznano wam rację, ale jednak...
A, to nie takie proste. W pierwszej instancji główny rzecznik dyscypliny przy prezesie Rady Ministrów powiedział, wszystko korekt. Nie ma żadnego problemu. Można sobie bez...
A w drugiej instancji stwierdził, panie generale, że jednak nie było wszystko korekt i jednak były błędy, ale mimo wszystko podstaw do skierowania sprawy do prokuratury nie ma. Dobrze interpretuję tą sytuację.
Tak, stwierdził tak na dobrą sprawę, we wszystkich istotnych nieprawidłowościach, które żeśmy ustalili w ramach kontroli, to przyznał nam rację. No natomiast... Właśnie. W konkluzji stwierdził, że ze względu na znikomą szkodliwość, no 25 milionów złotych przelane niezgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym, to rzeczywiście można by trochę pokpić niewielka szkodliwa społeczność czynu.
I... Myślę, że zależy od perspektywy.
Zmieniamy temat. Zmarło 377 osób chorujących na COVID-19. Potwierdzono 19 652 nowe zakażenia koronawirusem. Takie dane przedstawił dziś resort zdrowia. Szczegółowo raportowi ministerstwa przyjrzał się Mariusz Piekarski.
Podkarpacie, Lubelszczyzna, Mazowsze, czyli te regiony, gdzie najszybciej uderzyła czwarta fala i teraz też tam najszybciej wzrasta ta piąta fala. Na Podkarpaciu przyrost zakażeń to już 60% tydzień do tygodnia. Mazowsze i Lubelskie 40%. A do tego coraz więcej testów daje wynik dodatni.
Już 7 województw notuje pozytywne wyniki w ponad 20% próbek. To jest świadectwo tego, że coraz więcej wirusa w badanych próbkach wykrywamy.
Rośnie też udział wirusa Omikron w wykrywanych zakażeniach. To już prawie 1/5 przypadków w sekwencjonowanych próbkach. Cały czas umierają przede wszystkim osoby niezaszczepione. Dziś to 298 osób z 377, które zmarły. To niemal 80%. A przypomnę, że według prognoz za kilka tygodni liczba zakażeń to będzie od 60 tysięcy do nawet 150 tysięcy zakażeń dziennie.
To nie koniec informacji na temat koronawirusa w podsumowaniu dnia. Jak dziś ustalił nasz reporter Mariusz Piekarski, pobyt w izolacji i na kwarantannie może być krótszy. Skrócenie okresów odizolowania osób chorych na COVID-19 oraz tych po kontakcie z osobą zakażoną koronawirusem bardzo poważnie rozważa rząd. Przyznał to dziś w rozmowie z naszym reporterem rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.
Według moich informacji do 7, może do 6 dni, dziś to 10 dni. Decyzja powinna zapaść, zanim wystąpi spodziewany szczyt zakażeń omikronem. Według różnych prognoz możemy mieć nawet 100 tysięcy zakażeń dziennie, a to oznaczałoby miliony osób w kwarantannie w ciągu zaledwie kilku dni i paraliż funkcjonowania kraju. Ale jest argument epidemiologiczny. Omikron jest bardziej zakaźny i szybciej daje objawy choroby, a wtedy właśnie zarażamy. Tak mówi profesor Andrzej Horban.
Kiedy mamy wariant wirusa, który jest bardzo zakaźny, czyli szybko daje wynik kliniczny, czyli chorobę, możemy sobie pozwolić na to, żeby to skrócić, ponieważ ryzyko zachorowania człowieka powyżej 7 dni od kontaktu jest mało realne.
A tylko ostatniej doby na kwarantannę trafiło 111 tysięcy osób. To pokazuje, ile ludzi może być zamkniętych w domu, gdy omikron zacznie dominować i zakażeń będzie wielokrotnie więcej.
A jeśli zapadną konkretne decyzje w tej sprawie, niewykluczone, że podpisze się pod nimi już być może nowy szef resortu zdrowia. Obecny minister Adam Niedzielski zagroził dziś dymisją, jeśli Sejm nie przyjmie ustawy o weryfikacji testów pracowników. Ustawa, która miała być gotowa już pół roku temu, utknęła, bo w klubie PiS jej przyjęcia nie chce grupa antyszczepionkowców.
Ministerstwo projekt o weryfikacji szczepień pracowników przygotowało już w wakacje jako zabezpieczenie przed czwartą falą. Dziś na kilka dni przed falą piątą przepisów nadal nie ma, bo okazało się, że głos antyszczepionkowców jest w Zjednoczonej Prawicy głośniejszy i silniejszy niż apele samego ministra zdrowia.
Bez tych narzędzi moim zdaniem trudno wyobrazić sobie dalszą walkę z falą. Prowadziłem konsultacje zarówno z panem premierem, jak i z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim i otrzymałem zapewnienie, że ustawa, która znajduje się w Sejmie, będzie procedowana, będzie poddana drugiemu czytaniu.
Mówił wczoraj Adam Niedzielski. W kuluarowych rozmowach minister stawia sprawę na ostrzu noża. Albo ustawa zostanie przyjęta jak najszybciej, albo on sam odejdzie z rządu. Posłowie mogliby przegłosować przepisy w przyszłym tygodniu.
Relacjonował Roch Kowalski. Tymczasem w porannej rozmowie w RMF FM powrócił temat rezygnacji 13 z 17 członków Rady Medycznej do spraw walki z COVID-19 przy resorcie zdrowia. Gość Roberta Mazurka, Paweł Kukiz, przyznał, że jego zdaniem za rozpad Rady częściową odpowiedzialność ponosi rząd.
No to jest troszeczkę wina rządu mimo wszystko, bo trzeba było od początku stworzyć taką Radę, o której mówi obecnie pan minister Niedzielski. bo proszę zauważyć, że Radą Medyczną byli tylko i wyłącznie medycy, nakierowani tylko i wyłącznie na problemy medyczne, więc jest rzeczą oczywistą, że oni będą chcieli wszystkich zaszczepić, wszystkich pozamykać w domach, nie zwracając uwagi na takie sprawy jak gospodarka, jak konieczność produkcji, jak w takiej radzie i powinny się znaleźć osoby. Podoba mi się ten kierunek. Nie wiem, zobaczymy, jak to będzie wyglądało w praktyce, ale te z tych oświadczeń pana ministra zdrowia o tym, by rada była jednak złożona nie tylko z medyków, ale również z ludzi, którzy wiążą te sprawy medyczne z gospodarką i sprawami społecznymi, generalnie szerszy, jak gdyby będą mieli spojrzenie na ten cały problem pandemii, no to jest dobry kierunek. Natomiast początkowo no sami lekarze, no panie redaktorze, no to jest rzeczą oczywistą, że będą chcieli, ja pochodzę z domu lekarskiego, więc będą chcieli wszystkich zaszczepić, wszystkich pozamykać w domach, żeby tylko wszyscy zdrowi byli. Natomiast nie zwracają uwagi, co będzie potem.
Ja akurat państwu tego życzę. RMF24.pl, tam porozmawiamy o tym, czy Paweł Kukiz, który głosował za Polskim Ładem, nie zawiódł się trochę na tym. Panie pośle, no to kończąc sprawę walki z pandemią, bo w zasadzie, wie pan, Rada Medyczna to jest jedno, ale ja dzisiaj nie mogłem przyjść do pracy, tak jak zawsze, pieszo przez łazienki, bo łazienki zamknęli.
A może kogoś zamordowali na przykład
w łazienkach i całe zamknęli w związku z tym?
Albo ktoś zjadła będzie, to też może tak
Albo wiewiórki. Wie pan, nie, tam jest jakieś takie ogłoszenie, że trzeba zachowywać dystans i otworzą o 10...
Tak. W łazienkach.
Tak, w łazienkach.
Ale względem łabędzi oczywiście, czy wiewiórek.
Wie pan... W związku z tym podjechałem sobie trochę autobusem. W autobusie nikt się nie przejmuje, że był dystans.
No, bo tam nie ma dwie biurek, proszę pana.
Mogę, proszę pana, mieć 200 metrów. Będzie, no ja wiem, że pan akurat coś wykonał pieśń nawet.
No teraz już nie mówmy może o tej
tak,
pieśni.
Tak, o łabędziach w... Tak, o łabędziach w łazienkach. Dobrze, już. Tak. Natomiast chodzi mi o to, że jeżeli rzeczywiście będą zamykać parki, to ja gratuluję pomysłów, naprawdę świetnie tak trzymać.
No, jeśli ze względów pandemicznych, to rzeczywiście jest to pomysł genialny i wart naśladowania na całym świecie.
Znaczy, zdaje się, wie pan, bo łazienki podchodzą pod muzeum i dlatego też park zamknęli. Dobra, ale nie znęcajmy się, bo może z innego powodu postanowili się zamknąć te łazienki. Ale jeżeli z tego, to naprawdę chciałbym poznać nazwisko mędrca, który na to wpadł.
No i co, i tak mu nic nie zrobią.
Nie,
i
nie,
tak,
ale chciałbym właśnie pochwalić. A proszę, jako się dba, okay. Jak dba człowiek o nas.
Albo napisać o nim piosenkę na przykład.
No ja nie umiem pisać pieśni, ale
no to ja napiszę.
Dobrze, ale zostawmy tych mędrców. Pytanie jest jednak całkiem poważne. Czy pana zdaniem rząd ma jakąś spójną politykę walki z pandemią?
Panie redaktorze, nie ma chyba takiego mądrego, który na świecie, który miałby spójną politykę w sprawie walki z czymś, co nie jest do końca zbadane, z czymś, co jest nie do końca określone. I nie ma takiego państwa, nie widzę takiego państwa na świecie, które mógłbym podać za przykład wspaniałej walki z tym choróbskiem, z tymi sprawami. No, robią co mogą i tak jak powiedziałem, uważam, że błędem była ta rada medyczna złożona tylko z medyków, natomiast w tej chwili no, nauczeni na błędach, trzeba się nauczeni, no nie nauczeni, ta rada po prostu odeszła, być może też z tego powodu, że przestraszyła się ta rada tak zwanych foliarzy niektórych, tych najbardziej agresywnych przeciwników szczepień. Być może to był jeden też z powodów, mieć święty spokój, odejść od tego wszystkiego. Dostawali przecież też jakieś pogróżki z tego, co wiem, więc po prostu postawili na siebie, na rodziny swoje i na swój spokój. Ale rzeczywiście no, błędem było, że nie został powołany taki zespół, taka rada i to chcą w tej chwili naprawić, która zajęłaby się tą pandemią w szerszym aspekcie, nie tylko medycznym.
A cała rozmowa oczywiście do wysłuchania i obejrzenia na rmf24.pl. To jest podsumowanie dnia w RMF FM we wtorek 18 stycznia. Kolejny temat. Sprawa wypadku byłej premier Beaty Szydło wraca na wokandę. Krakowski sąd uznał wszystkie wnioski prokuratury oraz część jednego wniosku obrony w sprawie odwołania od wyroku dotyczącego wypadku rządowej kolumny. Oznacza to, że ponownie przesłuchany będzie były funkcjonariusz ówczesnego Biura Ochrony Rządu. Chodzi o ustalenie, czy rzeczywiście składał fałszywe zeznania.
Wnioski dowodowe złożone przez oskarżyciela publicznego dotyczą uzyskania dokumentów z treści wypowiedzi medialnych, które zostały zaprezentowane, a dotyczyły jednej z osób, która składała zeznania w charakterze świadka w tej sprawie. Poprosiłem również sąd o rozważenie możliwości uzyskania dokumentów z Biura Ochrony Rządu, które pozwolą na weryfikację tych medialnych twierdzeń, które podnosi ta osoba. Oczywiście jest złożony również wniosek o przesłuchanie tej osoby w charakterze świadka, jako że medialne doniesienia mogą uzasadniać podejrzenie, iż depozycje przedstawiane przez świadka w fazie postępowania sądowego bądź przygotowawczego mogły być inne. Akurat ta sytuacja, która oceniana jest w mediach i przedstawiana w różnych publikatorach jako przełom w śledztwie, nie ma żadnego znaczenia w tej sprawie. W tej sprawie nie chodzi o kwestię tego, czy funkcjonariusze jeżdżą na sygnałach dźwiękowych i świetnych, czy tylko na sygnałach świetnych, czy też bez. Tutaj chodzi wyłącznie o wskazanie, czy w tej konkretnej sytuacji te sygnały dźwiękowe miały znaczenie.
A szczegółowo na temat znaczenia ponownego przesłuchania funkcjonariusza prokurator Rafał Babiński mówił dziś także na antenie naszego internetowego radia RMF24. Bobrowniki to polsko-białoruskie przejście graniczne najczęściej wybierane jest przez kierowców ciężarówek po tym, jak jesienią zamknięto przeprawę w Kuźnicy. W ostatnich dniach, jak informowała Straż Graniczna, oczekiwanie na odprawę właśnie w Bobrownikach zajmuje nawet do 70 godzin. Kierowcy ciężarówek stoją więc w gigantycznej kolejce. Jej długość to około 50 km. Sznur tirów widać już za skrzyżowaniem z prowadzącą z Białegostoku krajową 65. Na trasę do granicy, dokładnie do miejscowości Waliły Stacja, wybrał się dziś reporter RMF FM Michał Dobrołowicz, który rozmawiał z jednym z kierowców.
No to jest kolejka długa. Ja już dwóje, troje sutek stoję w tej kolejce.
Ile?
Troje sutek.
Trzy dni?
Tak. To już więcej 70 godzin. To jeszcze jest czekania nie mniej, czym 24 godziny. Ale może to i więcej być. To może, a to jest 16 kilometr. Tu wychodzi za jedną zmianę, ile? 10 kilometrów. No, za jeden dzień pracowniczy, no, 10 kilometrów.
Pan tutaj zatrzymał się na prysznic szybki, tak? Żeby tak skorzystać.
No, ja zajechał, ale dzisiaj będę wyjeżdżał do rodziny z powrotem jechać.
Na trasie prowadzącej do granicy w Bobrownikach ruch praktycznie zamarł. Jeździ tamtędy niewiele samochodów osobowych czy busów. Zauważają to prowadzący przydrożne sklepy czy stacje benzynowe przedsiębiorcy.
Większość klientów teraz to kierowcy?
Tak, zgadza się. Wszystko wykupują, całe pieczywo, mięso, wody. Nic nie mają.
Państwo jakoś próbują pomóc im?
Tak, zgadza się. My wszystko pomagamy im, ale to nie da się nawet. No my nie możemy jechać do tej kolejki, tak, bo nie zostawimy tej pracy. No ale jak przyjeżdżają, to zmarnowani ludzie, to są 4 dni stać w kolejce, to strach, no.
A ktoś czasami coś zawozi od państwa? Jedzenie? Coś ciepłego?
Znaczy od nas to nie, ale skrynek chyba tam jeździ, jakiś sklep obwoźny.
Ilu klientów przyjeżdża do państwa dziennie właśnie spośród tych kierowców?
Ciężko powiedzieć, no bo to jak puszczają kolejkę, to tak nie wiem, z 10 tirów wpada, szybko robią zakupy i dalej jadą, no.
To dla państwa dobrze czy uciążliwe?
Nie no, trochę uciążliwe, prawdę mówiąc, no bo ciągle musisz jakby no biegać wszędzie za nimi, tak, wszystko dostawiać na bieżąco, a tak był spokój trochę.
Obecnie sytuacja na trasie prowadzącej do granicy wygląda tak, że ciężarówek cały czas przybywa, co potwierdza nasz reporter Michał Dobrołowicz.
Dobry wieczór. Mimo że na trasie w kierunku granicy cały czas są setki samochodów, jeden za drugim, na końcu kolejki wieczorem co kilka chwil ustawiały się następne ciężarówki. Za kierownicą najczęściej są obywatele Białorusi, pogodzeni, że spędzą tu na pewno kilkadziesiąt godzin.
Trzeba czekać, nic nie zrobisz. To praca jest praca.
No to jest kolejka długa.
I nigdy tak nie było?
Nie było.
Tymczasem okoliczni mieszkańcy ostrzegają, żeby bardzo uważać jadąc z Białegostoku krajową 65, zwłaszcza teraz, gdy jest ciemno. W obie strony można jechać tylko jednym pasem, bo drugi zajmują ciężarówki.
Kilka razy wracałem w nocy, no to jednak jest spory problem. Dosyć często wypadki się zdarzają.
Tak ostrzega jeden z mieszkańców miejscowości Gródek, 15 km od przejścia w Bobrownikach.
Zostajemy przy sprawach związanych z kryzysem na naszej wschodniej granicy. 756 cudzoziemców deportowano w zeszłym roku z Polski, dowiedział się reporter RMF FM. Kilkuset z nich zostało wysłanych do swoich krajów drogą lotniczą. Najwięcej, bo ponad 200, to obywatele Ukrainy. Na drugim miejscu pod względem liczby są Irakijczycy. Ich deportowano 130. Z kolei 115 decyzji dotyczy obywateli obywateli Gruzji. Te informacje zdobył dziś Krzysztof Zasada.
Co wiadomo o tych deportacjach drogą lotniczą?
Głównie takie akcje odbywały się samolotami rejsowymi. Za bilety płaciła unijna agencja Frontex. Polskie władze współorganizowały natomiast lot czarterowy do Wietnamu. Wzięliśmy też udział w trzech organizowanych przez naszych partnerów ze wspólnoty operacjach powrotów do Nigerii, Pakistanu i Kolumbii. W najbliższym czasie Straż Graniczna organizuje natomiast specjalny lot do Chin oraz cztery loty rejsowe do Iraku, Iranu, Turcji oraz Gruzji.
W podsumowaniu dnia w RMF FM doniesienia zza oceanu. W Kijowie spotkają się jutro Antony Blinken, sekretarz stanu USA oraz prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Szef amerykańskiej dyplomacji będzie rozmawiał także z ukraińskim ministrem spraw zagranicznych Dmytrem Kulebą. To ma być symboliczna wizyta, która ma podkreślić wsparcie USA dla Ukrainy wobec zagrożenia ze strony Rosji. Szczegóły zna nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski.
Dzień dobry. Tak, pokazująca, że USA stoją murem za Ukrainą. Nieoficjalnie wiadomo, że tematem rozmów ma być kwestia dozbrojenia tego kraju. Ta podróż jest następstwem szerokich działań dyplomatycznych podejmowanych wraz z naszymi europejskimi sojusznikami i partnerami dotyczących jednolitego podejścia wobec zagrożenia, jakie Rosja stwarza dla Ukrainy oraz naszych wspólnych wysiłków, by zachęcić ją do wybrania metod dyplomatycznych i deeskalacji w imię bezpieczeństwa i stabilności, napisano w komunikacie Departamentu Stanu. W czwartek natomiast Blinken poleci do Berlina. Tam spotka się z szefami resortów dyplomacji Niemiec, Wielkiej Brytanii i Francji, by dyskutować o możliwej reakcji na wszelkie rosyjskie działania militarne przeciwko Ukrainie. Z Waszyngtonu Paweł Żuchowski.
Wracamy do kraju. Prokuratura nie widzi powodów do delegalizacji Stowarzyszenia Obóz Narodowo-Radykalny. Po 4 latach postępowania stwierdziła, że nie poprze przed sądem wniosku w tej sprawie złożonego przez prezydentów Gdańska i Warszawy. Szczegóły Krzysztof Zasada.
Śledczy z prokuratury regionalnej w Krakowie argumentują, że w ich ocenie nie zachodzą przesłanki wystąpienia o delegalizację ONR-u. Jak przekonują, w działaniach tego stowarzyszenia nie dopatrzyli się rażącego lub uporczywego łamania prawa czy warunków statutu. Prokuratura tłumaczy, że w żadnym z przeanalizowanych około 10 postępowań w sprawach propagowania faszyzmu czy nawoływania do nienawiści przez członków ONR nie sformułowano aktu oskarżenia, a śledztwa umarzano. Twardych powodów do delegalizacji nie dały też 4 opinie biegłych, prezentujących, jak usłyszałem, całe spektrum poglądów. Co ciekawe, główną opinię zamówiono w Instytucie Dziedzictwa Myśli Narodowej, propagującym tę ideologię.
Tymczasem władze Gdańska nie wykluczają dalszych działań zmierzających do delegalizacji ONR. Sprawą zajął się dziś także nasz trójmiejski reporter Kuba Kaługa, który przypomniał, że wnioski o delegalizację organizacji były łącznie 4. Kuba Kaługa pytał prezydent Gdańska Aleksandrę Dulkiewicz o decyzję krakowskiej prokuratury.
Sama decyzja formalnie z Krakowa do Gdańska jeszcze nie dotarła. Aleksandra Dulkiewicz zapowiada, że gdy to się stanie, będzie analizować ewentualne dalsze kroki.
Na pewno jestem zdeterminowana, żeby wyczerpać dostępną i w Polsce, i w Europie drogę prawną do tego, żeby zachowania, które są promowane przez środowiska ONR-u czy Młodzieży Wszechpolskiej, były w Polsce piętnowane.
Mówiła mi dziś prezydent Gdańska. Od 2017 roku, przypomnę, sprawą zajmowała się najpierw prokuratura okręgowa w Krakowie, później regionalna. Uzyskano w niej 4 różne opinie ekspertów, w tym jedną z Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej, uważanego za propagujący idee narodowe.
Kolejny temat. Do późnego popołudnia kierowcy w Zachodniopomorskiem zmagali się z utrudnieniami. To przez protest rolników, którzy częściowo blokowali ruch na głównych trasach w regionie. W Wapnicy pod Reczem na Krajowej Dziesiątce była nasza reporterka Aneta Łuczkowska.
Do Wapnicy przyjechało około setki ciągników z okolicznych powiatów. Przydrożny parking jest cały zastawiony. Dobiega końca zorganizowany tu wiec z przemówieniami liderów protestu.
Jest nas tutaj bardzo dużo. Chyba nigdy tyle jeszcze na protestach na tym placu tylu ciągników nie było. Oznacza to, że w naszym rolnictwie dzieje się bardzo źle.
Zielony Ład i polityka nawet naszego rządu odnośnie Polskiego Ładu najbardziej nas dotyka, a przede wszystkim dzieli polskie rolnictwo.
To nie koniec związanych z protestem utrudnień. Ciągniki lada moment udadzą się w drogę powrotną. Pierwotnie wszystko miało zakończyć się koło 15. Tamujący ruch protest się jednak przeciągnie.
A na koniec jest żółty, uwielbia miód i podobno nie grzeszy rozumem. Prosiaczek, królik, kłapouchy, sowa przemądrzała, mama kangurzyca czy krzyś to jego najbliżsi przyjaciele. Książka o jego przygodach po raz pierwszy ukazała się w 1926 roku. Doczekała się przekładów na kilkanaście języków. W Polsce, co ciekawe, także na kaszubski, gdzie główny bohater nazywany jest, no mam nadzieję, że dobrze to wypowiem, Miedźwiodek Puftok. Chodzi oczywiście o Kubusia Puchatka, który dziś w kalendarzu ma swoje święto i choć jego historia jest znana od 96 lat, nadal jest nieodłącznym współtowarzyszem dzieciństwa, o czym przekonał się dziś nasz reporter Krzysztof Kot.
Taki żółty miś, który lubi miodek.
Uwielbia miodek.
Jest niezdaro, bo myśli tylko o miodku i zapomina o wszystkich innych rzeczach.
Sympatyczny.
Bardzo sympatyczny.
Bardzo fajny.
Co ma?
Dużo przyjaciół.
Sowę, Krzysia.
Tygryska. Kangurzycę.
Króliczka.
Prosiaczkę.
A Puchatek to jest miś o jakim rozumku?
Małym, bardzo małym.
A wiecie, ile Kubuś Puchatek ma lat?
96.
A skąd wiesz?
Bo dostałam zakładkę w tamtym roku z 95.
To stary miś.
Tak.
Lubicie misia Puchatka?
Tak!
No i takiego optymizmu, jaki mają najmłodsi rozmówcy naszego lubelskiego reportera, życzymy w starciu z kolejnym zimowym dniem, a dziś w podsumowaniu dnia to już wszystko. Mateusz Chłystun, dziękuję za uwagę, kłaniam się i na kolejną dawkę najważniejszych informacji zapraszam do RMF FM i na RMF 24 jutro. Do usłyszenia.